Cześć, cieszymy się, że dzisiaj odwiedzasz podcast Kościoła Port. Zawsze jesteśmy pełni pasji dla inspirowania siebie nawzajem i tych, którzy nas otaczają. Wiemy, że mówienie z serca do serca jest czymś, czego każdy z nas potrzebuje. Zatrzymanie się na chwilę i zastanowienie nad kluczowymi rzeczami w życiu to coś, co pozwala się rozwijać, a co najważniejsze, zbliża nas do Jezusa, który dla każdego ma nieskończoną miłość i bezwarunkową łaskę. Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie.
Usiądźcie, kochani, dzisiaj mam niezwykłą możliwość dzielić się z Wami tym, czym żyjemy od kilku tygodni, od tego wieczoru, sobotniego wieczoru, dwa tygodnie temu, kiedy dzieliliśmy się tym, co Bóg ma dla nas na następny sezon, na następny czas, na następny rok. I więc dzisiaj będę to kontynuowała, abyśmy mogli zobaczyć, uchwycić tę perspektywę tego, co przed nami. Ale zanim przejdę do fragmentu z Biblii, to mam pytanie. Czy kiedyś modliliście się odważną modlitwą? Ale taką modlitwą, która była wbrew temu, jak postrzegacie siebie. Modlitwą taką, która była wbrew rzeczywistości, w jakiej się znaleźliście i wbrew temu, co może się wydarzyć. Bo myślę, że to jest odważna modlitwa. Kiedyś rozmawiałam z moją znajomą i ona opowiadała mi o swoim życiu i powiedziała mi, wiesz, ja przez większość mojego życia byłam ateistką. Ale był taki moment w moim życiu, kiedy mój syn zachorował. I po rozmowie z lekarzem w szpitalu, kiedy dowiedziałam się, że prawdopodobnie medycyna nie ma rozwiązań, po prostu wyszłam ze szpitala i chodziłam ulicami miasta, nie wiedziałam, co mam zrobić. I natknęłam się na otwarte drzwi kościoła, weszłam do niego, usiadłam w ławce i powiedziałam, Boże, jeżeli Ty w ogóle jesteś, ja nie wiem, czy Ty jesteś, ale proszę Cię, nie odbieraj mi mojego syna, proszę Ciebie, uzdrów go. I mówię do niej, i co? I co się stało? I ona mówi, wiesz, mój syn wyzdrowiał. A ja mówię do niej, ale co z Tobą? I ona wtedy mówi, no wiesz, ja przez następne 30 lat byłam ateistką. I to jest ciekawe, że osoba, która nie wierzy w istnienie Boga, zakłada, że nie ma Boga, idzie do kościoła i w jakimś momencie swojego życia modli się, aby ten Bóg, w którego nie wierzy, że On jest, uzdrowił jej syna. To jest modlitwa wbrew nawet temu, w jakim ja jestem miejscu i co ja o sobie myślę. I to jest odważna modlitwa. Wiecie, że to jest odważna modlitwa? I ona poznała Chrystusa, ta osoba poznała Chrystusa, kiedy miała 70 lat. W bardzo ciekawy sposób, że przechodziła obok kościoła i usłyszała, kiedy kościół śpiewał. Tak jak my tutaj czasami otwieramy okno, tam chodzą ludzie i ona też przychodziła, weszła do kościoła i ten śpiew, to uwielbianie tak ją poruszyło, że została w tym kościele, ale nie tylko została w tym kościele, ale potem połączyła swoje życie z Bogiem i po, jak to mówiła, 70 lat żyłam jako ateistka, a od 70 roku życia wierzę w Boga i mówiła, wierzę w tego Boga, który uzdrowił mojego syna. To są niesamowite historie, ale też mam taką bliżej z czwartku, wiecie, bo my na naszej małej grupie, którą mieliśmy w czwartek, też modliliśmy się odważnie. Też mieliśmy taką odważną modlitwę i chciałabym powiedzieć, że ja ją zainspirowałam, ale to nie byłam ja, słuchajcie, to nie byłam ja. Dlatego, że nie ja prowadziłam tą grupę, a prowadziła ją Elżbieta i ona tutaj, ja ją nawet tutaj dzisiaj widziałam, jest tam, siedzi, słuchajcie, wielkie brawa, to było wspaniałe, Elu, jak nas poprowadziłaś. Ale wiecie, Ela prowadziła całą taką rozmowę na temat Słowa Bożego i w pewnym momencie już kończąc rozdała nam kartki i powiedziała, że chce, żebyśmy teraz wypowiedzieli tę modlitwę i posłuchajcie jej. Boże, dziękuję Ci za to, że widzisz we mnie więcej niż ja sam. Nawet kiedy się lękam lub odczuwam niepewność, przypominaj mi, że Ty jesteś ze mną. Pomóż mi żyć odważnie, ponieważ wiem, że Ty mnie powołujesz i wyposażasz. Uczyń mnie silnym w Twojej mocy. To jest modlitwa odważna. Bo to jest modlitwa wbrew temu, co my często o sobie myślimy, jak my siebie postrzegamy, jak postrzegamy rzeczywistość i to, co się może wydarzyć. Bo posłuchajcie, nawet kiedy się lękam lub odczuwam niepewność, przypominaj mi, że Ty jesteś ze mną. Pomóż mi żyć odważnie, ponieważ wiem, że Ty mnie powołujesz, że Ty mnie, Panie, powołujesz i Ty mnie wyposażasz. Uczyń mnie silnym w Twojej mocy. I ta modlitwa w niezwykły sposób wpisuje się w to, o czym mówimy i w ten fragment, który za chwilę będę czytała, a który już znamy, bo właściwie od 2 tygodni towarzyszy on nam w Kościele bez przerwy. Więc rozpocznijmy czytać Ewangelia Łukasza, 9 rozdział. Kiedy do Jezusa przybyły tłumy, przyjął je życzliwie, opowiadał im o Królestwie Bożym i leczył tych, którzy potrzebowali uzdrowienia. Tymczasem dzień zaczął chylić się ku wieczorowi. 12 uczniów podeszło więc do Jezusa z taką radą. Rozpuść tłum. Pozwól ludziom rozejść się po okolicznych wioskach. Niech idą do gospodarstw i znajdą coś do jedzenia, bo jesteśmy tu na odludziu. Jezus im odpowiedział, wydajcie im jeść. Oni na to. Nie mamy nic, prócz 5 chlebów i 2 ryb, chyba że my pójdziemy i nakupimy żywności dla całego tłumu. Było tam bowiem około 5000 mężczyzn. Wtedy powiedział do swoich uczniów, rozmieście ich grupami mniej więcej po 50. Tak też uczynili. Usadowili wszystkich. On natomiast wziął te 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił je, przełamał i dawał uczniom. Aby je rozdzielali między zgromadzonych. Zjedli więc i nasycili się wszyscy i zebrano 12 koszy kawałków, które pozostały im po posiłku. Uczniowie mieli 5 chlebów i 2 ryby. I wszystko, co na ten temat mówili, tego co mieli, to określali to jako nic, albo określali to jako coś, co nie wystarczy i tak nie wystarczy nawet dla nich, czyli dla Pana Jezusa i dla uczniów, a nie mówiąc już o tych 5000. Teraz pomyślcie, 5000 mężczyzn plus kobiety plus dzieci. I mamy do czynienia naprawdę z ogromną rzeszą ludzi. Jest 5 chlebów, 2 ryby. Uczniowie postrzegają to jako brak, ale kiedy Jezus to błogosławi, to rozmnaża się to do potężnej ilości. Więc kochani, to co mówi nam ten fragment, to mówi to, że ty i ja nie wychodzimy z miejsca braku. Nie wychodzimy z miejsca braku i nie startujemy z punktu, gdzie czas jest niesprzyjający. Ponieważ tak jak Arek w ubiegłym tygodniu mówił, uczniowie widzieli tę sytuację jako czas niesprzyjający, jako miejsce niesprzyjające, jako małe zasoby. Wszystko było na nie. I to wszystko, co było na nie, Jezus odwrócił i spowodował, że mogli zobaczyć, że nie wychodzą z miejsca braku i że czas jest dobry. Twoim wyposażeniem nie są twoje wyobrażenia na temat tego, co powinieneś mieć i jakie są sprzyjające czasy, ale twoim i moim wyposażeniem jest dokładnie to, co dzisiaj mamy, co Bóg chce użyć, abyśmy mogli wykonać to, do czego nas przeznaczył. A do czego nas przeznaczył? I wielu z nas teraz myśli, że to mogą być takie rzeczy olbrzymie i może to będą wielkie rzeczy. Może to będzie coś, o czym my wcale nie jesteśmy w stanie nawet tutaj pomyśleć, gdzie Bóg nas zaprowadzi. Co więcej, ja myślę, że tak będzie. Ale te wielkie rzeczy to jest to, że jesteś rodzicem. że jesteś mężem, że jesteś żoną, że jesteś uczniem, że jesteś pracownikiem. I to jest wszystko to, co Bóg ci daje i jak cię wyposaża, żebyś mógł dokonać wspaniałych rzeczy w miejscu, gdzie jesteś, w twoim otoczeniu. I On chce działać przez nasze życie, całym tym wyposażeniem, które mamy i które On błogosławi. To, czy ty działasz i jak działasz, zależy od tego, jak myślisz. To, co mam w moich myślach, tak naprawdę zdeterminuje to, co będę mówić. A to, co będę mówić i co będę myślała, zdeterminuje to, jak będę działać, jak będę działała, jak ty będziesz działał. Skromność i pokora nie jest przekonywaniem siebie i innych o tym, że nic nie posiadasz. Jeszcze raz to powtórzę, kochani. Skromność i pokora to nie jest przekonywanie siebie i innych o tym, że nic nie posiadasz. Bo Bóg nas wyposażył. Jest olbrzymia różnica między tym, jak myślą o sobie ludzie, którzy są wyposażeni, i jak tym, jak myślą, mówią i działają ludzie, którzy nie są wyposażeni. I powiem wam tak, kochani, skąd ja mam tę pewność i skąd to bierze się to, że ja dzisiaj tutaj stoję i tak odważnie do was mówię. Stąd, że to, co tutaj mam w ręku, kochani, to jest zabawka. To jest zabawka. A to, co teraz biorę do ręki, to jest wyposażenie. To jest wyposażenie. Więc jeżeli cała wiedza o tobie pochodzi stąd, to nie dziwię się, że nie wiesz, że jesteś wyposażony, że jesteś wyposażona. Ale jeżeli uchwycisz się tego, to zobaczysz swoje wyposażenie. To zobaczysz, jak bardzo jesteś wyposażony, jak bardzo jesteś wyposażona do tego wszystkiego, do czego Bóg ciebie przeznaczył, do tego miejsca, w którym jesteś, do tego zawodu, w którym jesteś, do tych ról, które pełnisz. Więc wyposażenie myśli i mówi, mogę poprosić Timurze tę tabelę, zobaczcie, wyposażenie myśli i mówi, Bóg widzi potrzebę, ale brak wyposażenia myśli i mówi, nikt, łącznie z Bogiem, nie widzi i nie rozumie tej sytuacji. Wyposażenie myśli i mówi, mam tyle, aby rozpocząć. Brak wyposażenia myśli i mówi, rozpocznę, kiedy będę mieć wystarczająco. Wyposażenie myśli mówi, zrobię to, co mogę, a brak wyposażenia mówi, niech inni się martwią. Widzę moje braki i słabości, mogę to przepracować i rozwijać się. Tak powie ktoś, kto rozumie, że jest wyposażony. Ale osoba, która nie widzi, że jest wyposażona, powie, muszę ukrywać moje słabości tak, aby nikt ich nie zobaczył, to ważniejsze niż rozwój. Idźmy dalej. Każdą rzecz, którą mam, Bóg może pobłogosławić i pomnożyć w moich rękach. Ale brak wyposażenia myśli, u kogoś to zadziałało, ale u mnie to nie zadziała. Wyposażenie mówi, moim szczęściem jest być blisko Boga, bo wtedy wszystko się powiedzie. A brak wyposażenia, co powie, nie mogę być szczęśliwy, bo nigdy nie będę mieć tego, co mają tamci. Dam radę przejść przez przemianę. Gdyby inni się zmienili, wszystko by się zmieniło. Wyposażenie mówi, posłucham Ciebie, Boże, na Twoje słowo dam krok. Ale brak wyposażenia mówi, posłucham serca, uwierzę sobie, skoncentruję się na sobie. Wyposażenie mówi, poszukam rozwiązań, a brak wyposażenia powie, poszukam winnych. Nie ma lepszego czasu na głoszenie Ewangelii. Ludzie mają tyle potrzeb, a Bóg nas wyposażył, aby nieść im nadzieję. A brak wyposażenia powie, jesteśmy w defensywie, biedni, mentalnie zagubieni, duchowo słabi. Wyposażenie myśli mówi, dbam o siebie i uczę się czerpać siły od Boga, a kiedy On wyznacza mi zadanie, mam Jego łaskę, aby je zrealizować. Brak wyposażenia myśli i mówi, troszeczkę poleżę, potem odpocznę, a następnie pójdę spać. jak mówi klasyk Kubuś Puchatek. Co zrobisz z tym, co widzisz? Co zrobisz z tym, co tutaj przeczytałam, o czym ci opowiedziałam? Jak do tego podejdziesz? Z czym się zmierzysz? Co zrobisz z tymi 5 chlebami i z tymi 2 rybami, które w tym koszyku, które tutaj mam, są na samym dnie? I myślę, że to bardzo podobnie wyglądało w tamtym momencie, kiedy uczniowie przyszli do Jezusa i to, co mieli, było na dnie kosza i naprawdę było tego bardzo mało w ich oczach. I przychodzą i mówią, my nic nie mamy, to nawet dla nas nie wystarczy. A Jezus to wziął, pobłogosławił i powiedział, teraz wy ich nakarmcie, rozdajcie to, zacznijcie to rozdawać. I te 2 ryby, których Arek nie pozwolił mi otworzyć, ale na pierwszym nabożeństwie powiedziałam, że na drugim je otworzę, ale oszczędzę was. Te 2 ryby i te 5 chlebów, to myślę, że ten obraz, który tutaj teraz widzicie, to tak wyglądało, jakby te pojemniki się zmniejszyły. Bo nagle tego zaczęło być dużo, dużo. I pomyślcie o tym, że 12 koszy zebrano tego, co pozostało. 12 koszy. Tysiące ludzi zostało nakarmionych. Jakie pytanie ciągle od nowa sobie zadajesz? I mówię od nowa, bo wiem, że to jest pytanie, które do nas wraca przez całe nasze życie. Więc jakie pytanie ciągle od nowa sobie zadajesz? Jeżeli ono brzmi, czy jestem wyposażony, czy jestem wyposażona, to prawdopodobnie utożsamiasz się z uczniami Jezusa, którzy stojąc przed Nim zadawali to pytanie i mówili, nic nie mamy, tego nie wystarczy nawet dla nas. To pytanie jest bardzo cenne, bardzo ważne i bardzo cenne, ponieważ jeżeli ono pojawia się w twoich myślach, to znaczy, że po pierwsze potrzebujesz dotknięcia Boga, potrzebujesz Jego uzdrowienia, potrzebujesz Jego ingerencji w twoje życie, potrzebujesz spotkania z Nim, żeby On poustawiał rzeczy we właściwym porządku w twoich myślach. Potrzebujesz Jego miłości, bo z jakiegoś powodu, ja nie znam tego powodu, ale wiem, że Bóg go zna. Być może Ty go znasz, a być może Bóg chce Tobie też pokazać, co się za tym kryje, że ciągle uderzasz w siebie, uważając, że nie jesteś wyposażony, nie jesteś wyposażona. Nie wiem, powtórzę to jeszcze raz, ja nie wiem, co za tym stoi, ale Wszechmogący Bóg wie. I On jest w stanie ciebie uzdrowić, uzdrowić twoje myśli, twoje przekonania na twój temat, twoje poglądy na twój temat, dać ci odważne serce do tego, żeby wiedzieć, wierzyć, że jesteś wyposażony. I po drugie, potrzebujesz otrzymać odpowiedź na to pytanie. Więc zadajmy je jeszcze raz. Czy jestem wyposażona? Czy jestem wyposażony? I odpowiedź jest jedna. Jesteś, jesteś, jesteś. I mówi to Wszechmogący Bóg i mówi to w swoim słowie, że każdy z nas jest wyposażony, że każdy z nas otrzymał już na starcie zasoby od Wszechmogącego Boga, aby być ojcem, aby być matką, aby być pracownikiem, aby być dzieckiem, aby być rodzicem. I nie możemy dać sobie wmówić, że tak nie jest. Daniel Goleman w książce Inteligencja emocjonalna napisał, jeśli ktoś uważa, że może coś zrobić w katastrofalnej sytuacji, że może uzyskać pewien wpływ na jej przebieg, to radzi sobie emocjonalnie dużo lepiej niż osoba, która czuje, że jest całkowicie bezradna. Posłuchajcie mnie, kochani. Jezus błogosławiąc te 5 chlebów i 2 ryby, wprawił w ruch to niewiele i to niewiele stało się pokarmem dla tysięcy. Co Chrystus może zrobić z twoim życiem? Pomyśl. Pomyśl, co On może zrobić. Że niewiele może zaspokoić potrzebę tysięcy. Twoje i moje wyposażenie, kiedy spotyka się z Bogiem, zostaje uruchomione i uzyskuje sprawczość. I uzyskuje sprawczość. I wróćmy do tego, co powiedział ten człowiek, Daniel, w swojej książce. On namalował taki obraz, gdybyście czytali cały ten rozdział, gdzie mówił o tym, że ludzie, którzy przeżyli nawet bardzo głęboką traumę, są w stanie z niej wyjść, jeżeli uda się ich doprowadzić do tego miejsca, że zrozumieją, że mogą mieć wpływ, że mogą mieć wpływ. Dlatego w tej historii, o której czytamy w Biblii, widzimy ten akt, kiedy Jezus mówi dwa razy. Najpierw mówi, wy im dajcie jeść, wy im dajcie jeść, a później to, co pobłogosławił, oddaje w ręce uczniów i oni rzeczywiście karmią tysiące. Więc to, co mamy w spotkaniu z Bogiem, powoduje, że uzyskujemy sprawczość. A sprawczość, kochani, powoduje, że jesteśmy w stanie przejść przez mnóstwo rzeczy i że możemy odpowiedzieć nie tylko na te potrzeby, które my mamy, ale na potrzeby, które istnieją w naszym świecie. Na potrzeby, które istnieją w naszym świecie, ponieważ my nie istniejemy sami dla siebie, ale wokół nas jest tyle potrzeb, tyle złamanych żyć, tyle problemów do rozwiązania i my, jako każdy z nas pojedynczy, jako Kościół, tutaj Port, jesteśmy wyposażeni do tego, aby odpowiedzieć na potrzeby, które istnieją w naszym otoczeniu. Pomnożenie twojego wyposażenia jest też cudem, kochani. Jest cudem, który objawia otoczeniu potęgę Chrystusa. Objawia otoczeniu potęgę Chrystusa. Chcę coś wam powiedzieć dzisiaj. No cały czas mówię dzisiaj, ale teraz, w tym momencie, podać przykład. Nasz zespół, fantastyczni ludzie, trenują, ćwiczą, rozwijają się. Czy wszystko zawsze wychodzi im idealnie? Nie, bo to nie jest możliwe. Dla mnie to nie ma znaczenia, bo ja i tak nie słyszę, co oni grają i kiedy co grają, bo mam problemy ze słuchem, ale albo z rozpoznawaniem dźwięków, jakkolwiek. Ale to, co dzisiaj zobaczyliście, to zobaczyliście cud i czuliście Bożą obecność ze względu na to, że dzisiaj cały ten zespół i Vivi, i Agata stanęły tutaj, przyniosły do Boga to, co mają i Bóg to pobłogosławił. My nie odbieramy jako Kościół Bożej obecności z tego powodu, że jesteśmy doskonali i że ty jesteś doskonały we wszystkich swoich talentach, że masz całe wyposażenie świata, ale dlatego, że każdej niedzieli, każdego dnia przynosisz Bogu to, co masz i w spotkaniu z Bogiem On czyni cud. On czyni cud i doświadczamy Bożej obecności, dlatego że przynosimy tutaj nasze talenty i w zetknięciu z Bogiem Bóg objawia potęgę Chrystusa. Zbyt często jako chrześcijanie wmawiamy sobie sami albo dajemy sobie wmówić, że czegoś nam brakuje, że jesteśmy niedostateczni, aby móc zmierzyć się z wyzwaniami, jakie mamy w życiu, czy wyzwaniami otaczającego nas świata. Ale chcę ci powiedzieć, to jest kłamstwo. To jest naprawdę kłamstwo. Czasami czytam w internecie, co dzisiaj się mówi o chrześcijanach. Czasami moje serce jest złamane. Czasami zgadza się, chrześcijanie nie postępują za dobrze. Ale chcę się dzisiaj odnieść do czegoś innego. Że czasami ten mechanizm, ta droga powoduje, że my się zaczynamy bać i myślimy, że jesteśmy niewyposażeni. Myślimy, że jesteśmy niewystarczający. Że dajemy się wybić z tego miejsca, że dzisiaj świat już jest zupełnie inny niż 2000 lat temu. Zgoda, ja się w pełni zgodzę. Świat jest dzisiaj zupełnie inny niż 2000 lat temu. Zupełnie. Mężczyźni są w spodniach, a nie w sukienkach. Chociażby. Na tym polega ta różnica. Ale Chrystus się nie zmienił. Ale Jezus się nie zmienił. Jezus jest cały czas ten sam, potężny, pełen mocy, wyposażający, błogosławiący i obecny. Jezus jest obecny. Tak jak przyszedł, tak jest cały czas obecny. Zmartwychwstał i jest obecny. Antonimem słowa brak jest, posłuchajcie, obfitość, pełnia, posiadanie, obecność, istnienie, nadmiar, kompletność. I teraz niech to wybrzmi i usłysz to. Nie jesteś brakiem, a twoje imię nie brzmi brak. Twoje imię to jest obfitość, bo jesteś kompletny przez to, jak Bóg ciebie stworzył. Bo jesteś kompletny, kompletna. I twoje imię to obfitość. Twoje imię to obdarowanie, to bogactwo, to fajność, to inicjowanie, to twórczość, to odwaga, to świadomość, to ciekawość. Obfitość to jest twoje imię. Nie wierzycie? To poproszę o literkę. Tylko nie Ada, bo Ada na poprzednim nabożeństwie podawała literki, których tutaj w ogóle nie ma. O, posłuchajcie, obdarowanie. W nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was tak, iż nie brakuje wam żadnego daru łaski, gdy oczekujecie objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie brakuje wam żadnego daru łaski, obdarowanie. Kolejna litera. I, a jest tutaj taka? Inicjowanie. W Ewangelii Marka 16, rozdział 15 wiersz czytamy. Rzekł Jezus do nich, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Chrystus oddał w nasze nogi, w nasze ręce, w nasze usta, w nasze myśli możliwość inicjowania. Kolejna litera. Ciekawość. Psalm 27, wiersz 8. O Tobie mówi moje serce, szukaj Jego oblicza. Szukam, o Panie, Twojego oblicza. Jestem ciągle ciekawy Ciebie i ciągle ciekawy tego, co przygotowałeś. Jeszcze jakaś? Moja ulubiona to jest bogactwo. Posłuchajcie, list do Filipian 4,19. A Bóg według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Nie według twojego bogactwa, ale według swojego bogactwa. A to znaczy, że weźmie to, co ty masz, pobłogosławi i to rozmnoży w twoim życiu, bo on wyposaża ciebie w bogaty sposób. I jeszcze fajność, bo pewnie się zastanawiacie, co to za słowo odkryłam. Posłuchajcie, Księga Rodzaju, pierwszy rozdział, 27 wiersz. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Nie ma możliwości, żebyśmy nie byli fajni. Po prostu jesteśmy fajni, bo jesteśmy stworzeni na obraz Boga. Chcę się modlić, kochani. Mogę zaprosić ciebie na korbanie. Wstańmy i chciałabym, żebyśmy się modlili. Kiedy muzyka będzie już grała i zespół zacznie nas prowadzić, to przebywajmy w Bożej obecności, kochani. Dlatego, że ja wierzę, że w Bożej obecności naprawdę dzieją się ważne rzeczy w naszym życiu zawsze. On przynosi zmianę do naszych myśli, a tam się wszystko zaczyna. Tam się wszystko zaczyna. Kiedy mieliśmy w czwartek naszą małą grupę i Ela poprosiła o to, żebyśmy powiedzieli coś o sobie, o to, jak jesteśmy wyposażeni, obdarowani, to wiecie co, naprawdę mi było bardzo trudno. Bardzo trudno powiedzieć o czymś, co myślę o sobie, że jestem wyposażona. I zdałam sobie sprawę z tego, jak ważne jest to słowo dla życia każdego z nas, jak ważne ono jest dla mnie. Bo tak często zmagamy się właśnie z tym, że nie jesteśmy w stanie pomyśleć o sobie tego, co Bóg o nas myśli. Więc teraz chcę Ciebie poprosić o to, o co poprosiła nas Ela w czwartek. Przebywając w Bożej obecności, proszę Ciebie, zacznij Mu dziękować za siebie. Zacznij dziękować Bogu za te talenty, które masz, za obdarowanie, które masz. Szukaj tego. Masz to. Jesteś wyposażony, jesteś wyposażona. Więc proszę Ciebie, podnieś ręce do Boga w takiej odwadze i zacznij dziękować. Pomyśl o Twojej rodzinie, pomyśl o Twoim otoczeniu. Pomyśl o Witominie, pomyśl o Rydłowie, pomyśl o Burzu, o Śródmieściu. Pomyśl o naszym mieście, kolejnych miastach i pomyśl, że jesteś wyposażony. Jesteśmy wyposażeni przez Boga, aby odpowiedzieć na potrzeby. A teraz chcę nas zachęcić, żebyś stanął przy tej osobie, która jest obok Ciebie jeszcze bliżej, zaczął się z nią modlić i niech ona usłyszy Twoją modlitwę. Niech usłyszy Twoją modlitwę, to jak wypowiadasz dziękczynienie za wyposażenie tej osoby. I proszę Cię, zacznij nazywać to wyposażenie. Zacznij nazywać to wyposażenie. Niech te osoby, które stoją obok Ciebie, usłyszą te słowa. Panie, dziękujemy Tobie za Maćka, który jest tam z tyłu, za konsolą. Za jego dary, za jego talenty. Dziękujemy Tobie, Panie, za jego duchowe życie. Dziękujemy Tobie, Panie, że on ma serce wrażliwe, które jest gotowe, aby słuchać Twojego głosu. Dziękujemy Tobie, Panie, za Timura, za to, że jest taki młody, a podjął się tego, żeby Tobie służyć, żeby być odważnym. Dziękujemy Tobie, Panie. Dziękuję Tobie, Panie, za Michała, za jego życie. Dziękujemy Tobie, Panie, za jego wspaniałą żonę. Dziękujemy Tobie, Panie, za dobrą pracę, którą mu dajesz. I dziękujemy Tobie, Panie, za to, że jest dla nas takim wzorem wytrwałości, wzorem służby. Dziękujemy Tobie, Panie, za niego. Dziękujemy Tobie, Panie, za Bartka, za to, jak kocha Ciebie. Dziękujemy Tobie, Panie, za to, jak całe swoje życie kładzie przed Tobą i jak ciągle jest pełen pasji do Ciebie. Dziękujemy Tobie, Panie, za to, jakim jest niesamowitym tatą. Dziękujemy Tobie, Panie, za to, jakim jest wspaniałym mężem. Dziękujemy Tobie, Panie, za Vivi, za jej talenty i za jej dary, za to, jak, Panie, już ją prowadzisz i jak wiele rzeczy dla niej przygotowałeś. Dziękuję Tobie, Panie, że jej obdarowanie, jej talenty pomnażasz. Dziękuję Tobie, Panie, jak służy Tobie z oddaniem, jak kocha swoje pokolenie. Dziękuję Tobie, Panie, za Agatę i za jej życie. Dziękuję Tobie, Panie, za to, że kiedy poznała Ciebie, to ta jej decyzja, że będzie związana z Tobą, jest stała. I dziękujemy Tobie, Panie, że cokolwiek by się nie działo, ona stawia kroki za Tobą. I dziękujemy, że to nas tak, Panie, inspiruje, że patrząc na nią, możemy widzieć, jak służy swojej rodzinie, jak kocha swoją rodzinę. I w tym czasie, którego nie zostaje jej wiele, ale służy Tobie. Służy Tobie. Dziękujemy Tobie, Panie, za Korbana i Tanię. Dziękujemy za ich życie. Za to, że od tak wielu lat są darem dla naszego kraju. Dziękuję Tobie, Panie, że żadna ich praca nie poszła na marne, ale wszystko to, Panie, co dali dla naszego kraju, cała ich służba, całe ich wyposażenie, że Ty masz moc i to pomnażasz. I to rośnie w życiu tak wielu ludzi. Rośnie w życiu pokoleń. Dziękujemy Tobie, Panie, za to. Dziękujemy Tobie, Panie, za to. Uwielbiajmy Kościele naszego Pana, a jeżeli masz pragnienie, aby swoje życie powierzyć temu, który umarł za Ciebie na krzyżu, zapraszam Cię do takiej modlitwy. Po prostu módl się tak, jak potrafisz. Tak, jak potrafisz, albo możesz modlić się teraz ze mną. I Kościele, proszę, bądźmy razem w tej modlitwie. Jezu, dziękuję Tobie, że oddałeś swoje życie za mnie. Dziękuję Tobie, że moje grzechy są przebaczone. Że w Tobie mogę prowadzić nowe życie. Chcę iść za Tobą. Chcę Ciebie uznać jako Pana mojego życia. Weź moje życie. Poprowadź według Twojego słowa. Chcę należeć do Ciebie. Dziękuję Ci, Jezu. Jeżeli to jest modlitwa, która dzisiaj wyrażała to, co jest w Twoich myślach, w Twoim sercu, zapraszam Ciebie później tam, do tego miejsca na modlitwę. Tam będę ja, może jeszcze ktoś inny, będziemy się dalej z Tobą modlić. Uwielbiajmy Kościele Boga.
Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie każdej niedzieli o godzinie 11. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie Ci przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.